W programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Witam też w studiu mojego gościa profesor Radosław Rola, kierownik Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Panie profesorze, 8 czerwca. To jest Światowy Dzień Guzów Mózgu. To nie będzie chyba specjalnie odkrywcze, jeżeli powiem, że każdy nowotwór to jakby osobne wyzwanie dla pacjentów i dla specjalistów, może przede wszystkim, którzy pacjentami się zajmują, ale w przypadku guzów mózgu sytuacja jest wyjątkowo skomplikowana.
Tak, można tak powiedzieć, bo ze względu na to, jak zbudowany jest mózg i gdzie się znajduje, czyli wewnątrz zamkniętej puszki, jaką jest czaszka, to tak naprawdę jako guz traktujemy wszystko, co jest jakby dodatkową masą znajdującą się wewnątrz czaszkowo. Niekoniecznie oznacza to guz nowotworowy. To może być guz zapalny, to może być zmiana będąca następstwem infekcji na przykład pasożytniczej, także wszystko to, co stwarza potencjalne zagrożenie polegające na ucisku na sąsiadujące tkanki bądź na zwiększeniu ciśnienia wewnątrzczaszkowego, jest przez nas traktowane jako guz.
Ja zatrzymam się chwilę przy tej myśli, którą pan profesor już poruszył, tej zamkniętej puszki, bo dla laika jakakolwiek ingerencja w mózg no, nie mieści się w wyobrażeniach.
Tak, przy pierwszym kontakcie z pacjentem zazwyczaj wszyscy wyrażają bardzo duży niepokój związany z tym, że no, będziemy w jakiś sposób manipulować na tym, co jest przez nas traktowane jako jedna z naszych największych wartości. To siedziba duszy, siedziba zdolności intelektualnych. Niewątpliwie jest to powód do niepokoju, ale my się tym zajmujemy codziennie.
Dajecie państwo temu wyraz, że z nowotworem i guzem mózgu można walczyć, ale ten guz nie jedno ma imię.
No niestety tak, na pewno można walczyć i często wygrywamy. Tak naprawdę zależy głównie od tego, z jakiego rodzaju guzem mamy do czynienia. Tak jak mówiłem, jeżeli to jest na przykład guz zapalny, czyli powiedzmy ropień spowodowany jakąś infekcją znajdującą się gdzie indziej i przerzucającą się jakby do mózgu, to wtedy usunięcie chirurgiczne bardzo często rozwiązuje problem wspomagane leczeniem farmakologicznym. Natomiast zgoła innym problemem są nowotwory znajdujące się w obrębie układu nerwowego. Szczególnie istotne są te, które są nowotworami złośliwymi.
Pewnie część słuchaczy pamięta, że mamy dwie półkule i pamiętamy, że z kolei są cztery płaty. Czołowy, skroniowy, ciemieniowy, potyliczny. I to też nie jest bez znaczenia przy diagnozowaniu.
Ależ oczywiście, że tak. Te części mózgu, o których pan redaktor wspominał, znajdują się w obrębie tak zwanej części nadnamiotowej, czyli takiego jak gdyby większego mózgu. Mamy jeszcze drugą część, część podnamiotową, gdzie znajduje się móżdżek i tam też znajduje się taka część mózgu, którą nazywamy pniem. I ona jest takim obszarem, który jest na przykład bardzo istotny, jeżeli chodzi o spełnianie podstawowych funkcji życiowych. W związku z powyższym ten sam nowotwór znajdujący się w różnym obszarze mózgu stanowi zgoła inne wyzwanie i dla pacjenta, i dla leczącego go lekarza.
Możemy, panie profesorze, chwilę na temat właśnie tej lokalizacji, bo mówiąc o mózgu, no, z drugiej strony można by zrobić dygresję, bo to chyba ciągle ten jeden z najbardziej jeszcze nierozpoznanych, nieodkrytych organów.
Anatomicznie wiemy już bardzo wiele. Czynnościowo dopiero w ostatnich latach zaczynamy rzeczywiście wiele się dowiadywać i to jest związane z faktem, że uzyskaliśmy lepsze metody diagnostyczne, bo początki były bardzo trudne. Na początku obecność guza wewnątrzczaszkowo rozpoznawało się za pomocą tak zwanego efektu masy, czyli robiło się badanie, które pokazywało przesunięcie jakichś struktur. Takim badaniem mogła być na przykład odma mózgowa, kiedy podawało się powietrze do komór znajdujących się wewnątrz mózgu i widziało się na zdjęciu rentgenowskim, że cień odpowiadający obecności powietrza jest przesunięty w którąś stronę, co oznaczało, że po przeciwnej stronie do przesunięcia znajduje się jakaś patologiczna masa. To było mniej więcej tyle, ile wiedział chirurg, zanim otworzył czaszkę. Także to były zupełnie inne czasy i zupełnie inne wyzwania. W tej chwili dysponujemy takimi narzędziami, chociażby jak magnetyczny rezonans jądrowy, który daje nam doskonałej jakości obrazy anatomiczne, a również daje nam też możliwość wykonywania badań pomagających nam określać czynność danego obszaru. Istnieje takie badanie, które nazywa się czynnościowym rezonansem magnetycznym i ono właśnie do tego służy.
Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z tego, że no bo większość z nas bez kłopotów mruga, oddycha, czuje, widzi, słyszy, rusza kończynami. A w przypadku, kiedy jakaś sfera mózgu jest zaatakowana przez nowotwór, to któraś z tych czynności ulega upośledzeniu?
Każda z nich może ulec upośledzeniu w zależności od tego, w jakiej lokalizacji znajduje się choroba. Dla przykładu, w tylnej części płata czołowego znajduje się pierwotna kora ruchowa, czyli ta część mózgu, która odpowiada za ruchy kończyn po przeciwnej stronie. W związku z powyższym, zmiana, która będzie się znajdować w jej obrębie bądź bezpośrednim sąsiedztwie, będzie powodowała niedowład kończyn po stronie przeciwnej od położenia choroby. Jeżeli guz rośnie na przykład na krawędzi czegoś, co nazywamy skrzydłem kości klinowej i będzie to łagodny guz, takim przykładem takiego guza jest oponiak, ale będzie rósł w kierunku nerwu wzrokowego, to będzie dawał objawy uciskowe, powodując nam zaburzenia widzenia. Jeżeli guz będzie rósł na przykład w tylnej jamie w obrębie czegoś, co my określamy terminem kąta mostowo-muszczkowego, no to będzie dawał na przykład zaburzenia słuchu albo będzie może dawać nam, nie wiem, niekontrolowane skurcze twarzy, takie bolesne. Rosnąć znowu w innym miejscu będzie nam dawał ucisk na nerw odpowiadający za czucie na twarzy i albo znieczulenie tego obszaru, który jest unerwiony przez ten nerw, albo też dolegliwości bólowe.
I to ucisk powoduje na ten fragment mózgu, że dana czynność ulega upośledzeniu?
Albo ucisk, albo, co jest zazwyczaj większym problemem, naciekanie przez zmianę nowotworową na ten obszar mózgu, bo guzy mózgu tak bardzo globalnie możemy podzielić na dwie grube kategorie. Pierwsza kategoria to są guzy wewnątrzmózgowe, czyli takie, które rosną albo z samej tkanki nerwowej, bądź tkanki glejowej części, która jest również elementem budującym mózg, albo guzy zewnątrzmózgowe, takie, które rosną na zewnątrz. I tutaj przykładem jest chociażby ten wspominany przeze mnie wcześniej oponiak. I rosnąc z zewnątrz uciskają na jakiś obszar mózgu i w ten sposób mogą wywoływać objawy.
W przypadku, jeżeli mamy glejaka wewnątrzmózgowego, to neurochirurg ma związane ręce, właściwie nie może pacjentowi pomóc?
To nie jest do końca prawda, bo w przypadku guzów wewnątrzmózgowych w większości obszarów my jesteśmy w stanie ingerować chirurgicznie i usuwać taką zmianę. Natomiast niestety w przypadku chociażby glejaka, czyli takiego przykładowego, można powiedzieć archetypicznego guza złośliwego mózgu, to samo leczenie chirurgiczne jest niewystarczające, bo my usuwamy główną masę guza i związane z jej obecnością objawy, ale w momencie, kiedy na tym tylko się poprzestanie, to ten guz bardzo szybko odrasta.
Panie profesorze, perfidia tych guzów polega nie tylko na tym naciekaniu, o którym pan już profesor wspomniał, ale jeszcze poprzez płyn mózgowo-rdzeniowy, no ta proliferacja rozprzestrzeniania się guza, przerzuty są dużo bardziej możliwe.
Z guzami glejowymi sytuacja jest dosyć złożona, dlatego że to jest tak naprawdę choroba nieogniskowa. To jest zmiana, która nie tyle rozprzestrzenia się, co może być obecna w różnych częściach mózgu. Były takie badania prowadzone wiele lat temu, kiedy podejmowano próby leczenia radykalnego, chirurgicznego tego typu nowotworów i próbowano na przykład bardzo okaleczających operacji polegających, nie wiem, na usunięciu całej półkuli, prawda? Taki człowiek był porażony po jednej stronie, na przykład nie mówił. Zakładano, że uratujemy w ten sposób jego życie, nawet wtedy, kiedy ta jakość życia będzie słaba. No i okazywało się, że po pewnym czasie taki sam guz pojawiał się w przeciwnej półkuli. Teraz już wiemy, że komórki odpowiadające za powstawanie tego typu guza mogą się znajdować w różnych częściach mózgowia, nie tylko w bezpośrednim sąsiedztwie tego, co wykrywamy w badaniach i określamy terminem guza glejowego w danym miejscu.
Badania, o których pan profesor wspomina, to przede wszystkim badania obrazowe, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa?
Tak jest. W zasadzie w tej chwili takim badaniem z wyboru jest rezonans magnetyczny, dlatego że daje on nam najlepszą jakość obrazów, najbardziej bardziej szczegółowy obraz anatomii otaczających struktur. W związku z powyższym, każdy człowiek, który ma jakąś zmianę mogącą odpowiadać guzowi układu nerwowego, powinien mieć wykonane badanie rezonansu magnetycznego. Tomografia komputerowa jest w zasadzie zarezerwowana dla sytuacji nagłych, czyli jeżeli trafia do szpitala ktoś, kto się na przykład gwałtownie pogarsza, bo wtedy to badanie jest bardzo szybkie i daje nam pewien pogląd na temat tego, co się dzieje. Ewentualnie zmian, które na przykład są zmianami obejmującymi kości, bo kości się lepiej obrazuje w tomografii niż w rezonansie magnetycznym. Może nam na przykład obrazować obecność zwapnień w obrębie guza. To też jest ważną informacją przy planowaniu zabiegu.
To będzie brutalne, ale czy pan, patrząc na wynik rezonansu magnetycznego swojego pacjenta, wie pan, jakie będą rokowania?
W oparciu o badanie rezonansu magnetycznego nie można w sposób wiążący postawić rozpoznania takiego histopatologicznego, prawda? Czyli powiedzieć, że o, to na pewno będzie taki rodzaj guza.
Do tego potrzebny wycinek?
Do tego potrzebny jest wycinek. Natomiast doświadczone oko zazwyczaj jest w stanie z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, z jakiego rodzaju nowotworem mamy do czynienia, już widząc sam obraz rezonansu magnetycznego.
Czy po takim badaniu konieczne są dalsze badania, niejako, nie wiem czy to dobre słowo, uzupełniające, okulistyczne, badania słuchowe, badania płynu mózgowo-rdzeniowego?
Czasami tak. To znaczy, to zależy tak naprawdę od tego, czego się spodziewamy, albo jak duże wątpliwości mamy co do charakteru danej zmiany, bo jeżeli mamy na przykład obecną zmianę w obszarze, który będzie odpowiadał, nie wiem, za transmisję sygnału, czyli odbiór bodźców z oka do kory wzrokowej odpowiedzialnej za jego rozpoznawanie, to wtedy oczywiście dla nas interesującą informacją i istotną dla planowania leczenia jest wiedza, czy pacjent ma na przykład ubytki w polu widzenia, czy pacjent ma jakieś cechy uszkodzenia nerwu wzrokowego. To wszystko jest...
A to wiele wam mówi o, tak na jest. Temat, na tak. temat, który... która część mózgu została zaatakowana.
Tak jest.
Panie profesorze, leczenie chirurgiczne, leczenie zachowawcze, oba te rodzaje leczenia?
Tak. To zależy znowu od tego, z czym mamy do czynienia, w jakiej lokalizacji się znajduje. Bardzo często bywa tak, odniosę się znowu do takich guzów, o których już wcześniej wspominałem, czyli do oponiaków. To są guzy, które często są wykrywane przypadkowo. Bo na przykład ktoś jechał rowerem, przewrócił się, rozbił głowę, trafia do szpitala, gdzie ma wykonywaną diagnostykę, czy nie ma jakichś następstw urazu, i okazuje się, że ten upadek był szczęśliwy i nic się nie stało, ale znaleziono guz mózgu. I to wtedy oczywiście powoduje gwałtowny wzrost poziomu niepokoju u zainteresowanego. A czasami ten niepokój nie jest uzasadniony, to znaczy ten guz ma na przykład 5 czy 6 mm średnicy, znajduje się w miejscu, które jest absolutnie bezpieczne, nie daje objawów uciskowych i jest właśnie guzem, który morfologicznie, czyli w oparciu o badanie radiologiczne, możemy domniemać, że jest oponiakiem. Taki guz nie wymaga od razu leczenia operacyjnego, jego możemy poobserwować i zobaczyć, czy się na przykład nie powiększa. Jeżeli się powiększa, wtedy oznacza to, że należy go usunąć, bo będzie w końcu stwarzał potencjalne ryzyko dla tego człowieka. Ale jeżeli na przykład w 3-4 kolejnych badaniach się nie powiększa, a pojawiają się cechy zwapnień, to znaczy, że on jest w zasadzie guzem, który zatrzymał się na pewnym etapie wzrostu i prawdopodobnie dalej już nie będzie guzem.
Czy te oponiaki, o których pan mówi, również mogą dawać jakieś objawy i kiedy mogą dawać
objawy? Ale oczywiście, że tak. To są guzy, które, tak jak już wspominałem wcześniej, rosną zewnątrz mózgowo, ale jeżeli znajdują się w miejscu, gdzie jest na przykład bardzo mało miejsca, a jest dużo ważnych struktur, takim obszarem jest chociażby ten wspominany również wcześniej kąt mostowo-muszczkowy czy sąsiedztwo nerwu wzrokowego, to wtedy uciskając na znajdujące się w tym obszarze nerwy, on daje objawy uciskowe, prawda? Czyli uszkadza nam nerwy poprzez ich przemieszczanie, naciąganie, zaburzanie przewodnictwa. No i wtedy z tego powodu takiego człowieka trzeba operować, bo jeżeli nie usuniemy tego ucisku, to szanse na to, że te objawy ustąpią, są niewielkie. Jeżeli on się będzie znajdował na tak zwanej sklepistości, czyli zewnątrzmózgowo, ale przy powierzchni półkul mózgu, no to tam może mieć sporo miejsca i on będzie rósł przez lata, zanim osiągnie takie rozmiary, które dadzą objawy. I często widzimy ludzi, którzy trafiają do nas na przykład z powodu pierwszego w życiu napadu padaczkowego albo co też jest czasami trudne pierwotnie do rozpoznania z powodu jakichś zaburzeń w zachowaniu, zmian osobowościowych. I po wdrożeniu wstępnego leczenia, na przykład psychiatrycznego, okazuje się, że ono nie jest specjalnie efektywne. I koledzy wysyłają takiego pacjenta na diagnostykę obrazową i się okazuje, że on ma na przykład dużego oponiaka, który uciska mu na płat czołowy i stąd wynikają te zaburzenia takie psychopatologiczne.
Leczenie operacyjne, panie profesorze, laikowi też trudno zrozumieć, że można dzisiaj już operować, również operować bez otwierania czaszki.
Są takie metody, które stwarzają nam możliwość nie tyle usunięcia, co zatrzymania wzrostu nowotworu.
A no właśnie, bo czy w ogóle można usunąć całkowicie nowotwór z mózgu, kiedy zwyczajowo usuwa się nowotwory z jakimś marginesem w przypadku mózgu?
W przypadku mózgu jest to trudniejsze, dlatego że mamy do czynienia z narządem, który posiada bardzo wiele obszarów tak zwanych elokwentnych, czyli takich, których potrzebujemy do jakichś funkcji. Niemniej jednak bardzo często takie radykalne usunięcie guza jest możliwe, szczególnie jeżeli mamy do czynienia ze zmianą łagodną. Jeżeli to jest na przykład gwiaździak włosowato-komórkowy, to jest taki guz, który najczęściej występuje u dzieci albo młodych dorosłych, który ma pierwszy stopień złośliwości, jest najłagodniejszą formą z guzów glejowych, to wtedy usunięcie jego chirurgiczne, jeżeli znajduje się w miejscu, gdzie jesteśmy w stanie to bezpiecznie zrobić, stanowi wyleczenie pacjenta i na tym w zasadzie kończymy, nie wymaga on żadnego leczenia uzupełniającego. A zgoła inaczej wygląda sytuacja z tym glejakiem, o którym już wcześniej rozmawialiśmy, który nawet jeżeli znajduje się w obszarze takim, który daje nam dużą swobodę działania ze względu na niskie ryzyko uszkodzeń neurologicznych, no to nawet usunięty radykalnie, czyli tak, że my nie jesteśmy w stanie w badaniach obrazowych wykazać obecności guza, tak naprawdę nie jest całkowicie wyleczony, bo on odrośnie. Odrośnie z takich komórek, których nie widzimy, które znajdują się w obrębie ścian loży, w pewnej odległości od loży. I dlatego taki chory wymaga wtedy leczenia wspomagającego.
Panie profesorze, czy tu przychodzą wam specjalistom z pomocą najnowocześniejsze osiągnięcia techniki czy technologii
tak
medycznej?
Jest. Już w czasie operacji możemy stosować takie techniki wspomagające nasze działanie, które poprawiają radykalność operacji, jednocześnie zapewniając nam maksymalne bezpieczeństwo dla pacjenta. Takimi metodami jest zastosowanie chociażby neuronawigacji, to jest, można powiedzieć, taka bardzo zaawansowana wersja tego, z czym każdy z nas się styka w tej chwili na co dzień, czyli takiej nawigacji samochodowej. Ta, zamiast pokazywać mapę dróg, pokazuje mapę mózgu tego konkretnego pacjenta i na tej podstawie jesteśmy w stanie sobie zaplanować przebieg operacji, tak żeby zminimalizować na przykład dostęp, zmniejszyć ryzyko jakichś uszkodzeń związanych z naszą ingerencją, a później już na sali operacyjnej przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń jesteśmy w stanie zarejestrować obecność pacjenta w przestrzeni w stosunku do urządzenia i ono nam pokazuje z dokładnością mniej więcej do pół milimetra, w którym miejscu się znajdujemy w obrębie mózgu, co w oczywisty sposób zmniejsza zagrożenie dla chorego. Kolejną rzeczą, którą możemy zastosować, jest tak zwany neuromonitoring, czyli ciągłe kontrolowanie funkcji mózgu w trakcie zabiegu operacyjnego i na przykład z zastosowaniem neuromonitoringu jesteśmy w stanie powiedzieć, że zbliżamy się na przykład do jakiegoś obszaru elokwentnego, czyli rośnie ryzyko uszkodzeń i na tym etapie powinniśmy się już zatrzymać. Mamy metody, które wspomagają nas, jeżeli chodzi o obrazowanie śródoperacyjne guza. Znowu wrócę do tego glejaka, który jest takim dużym wyzwaniem naszym. Są teraz takie specjalne znaczniki, które podaje się pacjentowi przed operacją, które powodują, że komórki guza zaczynają świecić w świetle ultrafioletowym i my używamy tego w zasadzie rutynowo w tej chwili do usuwania guza, tak żeby uzyskać możliwie jak najbardziej radykalnego usunięcia.
Czy nanonoże to jest przyszłość neurochirurgii?
My takich pomysłów to mamy dużo. Generalnie rzecz biorąc, testowane są różne technologie, które mają właśnie wspomagać radykalność usuwania guzów śródoperacyjnie, chociażby my w tej chwili rutynowo używamy czegoś, co się nazywa nożem ultradźwiękowym. To jest taki nóż, który jednocześnie rozdrabnia tkankę i ją od razu odsysa. co umożliwia nam usuwanie tego, co jest nieprawidłowe, z minimalizacją urazu tego, co z tą nieprawidłową tkanką sąsiaduje, ale są na przykład takie narzędzia, które jednocześnie są spektroskopem śródoperacyjnym i są w stanie powiedzieć, że w tym miejscu jeszcze są komórki o charakterystyce mogącej odpowiadać komórkom nowotworowym, więc trzeba to usunąć. Nóż gamma to jest takie narzędzie, które jest używane przez neurochirurgów już od dłuższego czasu i to jest tak naprawdę źródło promieniowania jonizującego, które wykorzystujemy do uszkadzania na przykład
wypalenia, mówiąc prosto?
No tak, można kolokwialnie powiedzieć, że wypalamy coś, co jest położone na przykład w miejscu, gdzie dostęp jest ryzykowny, albo też pacjent nie wyraża zgody na taką radykalną operację z usunięciem chirurgicznym, bo boi się związanego z tym ryzyka i wtedy możemy na przykład naświetlić po to, żeby zahamować jego wzrost. I to zahamowanie wzrostu spowoduje, że on nie będzie stanowił już większego zagrożenia dla pacjenta, zatrzyma się na tym etapie, na którym został wychwycony.
No to najwięcej takich pacjentów, którzy już potem nie będą mieli zagrożenia.
No to jest życzenie każdego z nas, żeby najlepiej leczyć tylko tych, których jesteśmy w stanie wyleczyć.
Profesor Radosław Rola, kierownik Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, był Państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu.
Wojciech Brakowiecki, do usłyszenia.